Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Duchu Święty, przyjacielu mój. Duchu Święty, przyjdź i mnie przemień. Duchu Święty, dziś otwieram serce Ci. Duchu Święty, chcę usłyszeć Ciebie. Duchu Święty, chcę za głosem Twym iść. Duchu Święty, rozpal ogień we mnie. Duchu Święty, chcę zapłonąć Nim. Rozpal ogień we mnie. Odnów to, co chore. Otwórz, co zamknięte. Zabierz wszelki żal. Dotykaj i przemieniaj mnie. Rozpal ogień we mnie. Odnów to, co chore. Otwórz, co zamknięte. Zabierz wszelki żal. Dotykaj i przemieniaj mnie. Dotykaj i przemieniaj mnie. Dotykaj i przemieniaj. Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. Duchu Święty, przyjacielu mój. Duchu Święty, przyjdź i mnie przemień. Duchu Święty, dziś otwieram serce Ci. Duchu Święty, chcę usłyszeć Ciebie. Duchu Święty, chcę za głosem Twym iść. Duchu Święty, rozpal ogień we mnie. Duchu Święty, chcę zapłonąć Nim. Rozpal ogień we mnie. Odmów to, co chore. Otwórz to zamknięte. Zabierz wszelki żal. Dotykaj i przemieniaj mnie. Rozpal ogień we mnie. Odmów to, co chore. Otwórz to zamknięte.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaczynamy katechezę. Mówimy na temat misteriów życia Pana Jezusa. Misteria życia, a więc od poczęcia, od tego momentu, kiedy wypowiadamy w modlitwie i poczęła z Ducha Świętego. Wtedy rodzi się życie, wtedy powstaje życie i poczęła z Ducha Świętego. Właśnie ten moment w modlitwie tak bardzo jest obecny naszej, dlatego że to tak Maryi spowodowało, że ten Boży plan przyjścia Pana Jezusa jako człowieka zaczął się realizować. Od zgody kobiety, od zgody człowieka rozpoczęła się realizacja tego Bożego planu wcielenia, czyli Bożego Narodzenia. To się zaczęło właśnie wtedy i poczęła z Ducha Świętego. Dlatego kiedy wypowiadamy tę modlitwę, a jednocześnie zaczynamy zastanawiać się, kiedy zaczyna się życie, albo zaczynamy dywagować, czy chronić życie poczęte, czy nie chronić, czy bardziej należy chronić inne istoty na ziemi, aniżeli najpierw człowieka, który jest koroną stworzenia, no to należałoby się zastanowić nad niebezpieczeństwem modlitwy, którą wypowiadamy. Tak jak modlitwa pańska, Ojcze nasz, jest modlitwą bardzo niebezpieczną, bo wypowiadamy określone słowa. To znaczy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A jak nie odpuszczasz swoim winowajcom, to Chrystus, Bóg ma też tobie nie odpuścić. O to się modlisz. I tak samo, kiedy mówimy i poczęła z Ducha Świętego, wypowiadamy jednocześnie wiarę w tajemnicę wcielenia, która rozpoczyna się, której realizacja rozpoczyna się od zgody Najświętszej Maryi Panny. I wtedy zaczyna się życie. I, no i nie ma ani argumentu biologicznego, bo przecież nauka to samo potwierdza, i argumentu człowieka wierzącego, który twierdzi, że jest wierzący, a równocześnie przeczy wartości ludzkiego życia od poczęcia, mówiąc, że dopiero w którymś tygodniu albo przed narodzeniem to w zasadzie człowiek nie jest, dopiero jak się urodzi, to człowiek jest. Więc to tak nawiasem mówiąc, to nie jest temat do końca tej katechezy, tylko kiedy mówimy o misteriach życia Pana Jezusa, to zobaczmy, że te misteria są no, tak naprawdę już od momentu, kiedy Chrystus staje się embrionem, kiedy Chrystus poczyna się w łonie Najświętszej Maryi Panny z Ducha Świętego. To jest jakby to pierwsze stadium, ten pierwszy etap, misterium jego ziemskiego życia. Od tego wychodzimy i idziemy dalej oczywiście, kiedy mówimy o misteriach życia Pana Jezusa. Wspominaliśmy o misteriach, czyli o przygotowaniu, o tym, że Chrystus był zapowiadany, że począł się z Ducha Świętego, później o misterium Bożego Narodzenia, czyli ta tajemnica wcielenia, którą świętujemy w uroczystości 25 grudnia. Następnie misteria dziecięctwa Pana Jezusa, misteria, czyli ostatnio sobie mówiliśmy w katechezie, jakby doświadczenie, głębokie doświadczenie życia. Tak to byśmy tłumaczyli. Misterium znaczy tajemnica, gdybyśmy przekładali z łacińskiego na nasze, na polski. Ale to jest coś więcej niż tajemnica. Słowo tajemnica nie oddaje tego słowa misterium. To jest jednocześnie głębokie doświadczenie czegoś. I te misteria dziecięctwa zakończyły się omawianie ostatnio na ucieczce do Egiptu, na rzezi niewiniątek, które ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światu i że ciemności zawsze będą przeciwstawiać się światłu. To jest jakby wpisane po grzechu pierworodnym i każdym kolejnym grzechu uczynkowym wzmagania duchowe na ziemi. Ciemności zawsze będą przeciwstawiać się światłu. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. I dzisiaj powiemy sobie kilka zdań na temat ukrytego życia Pana Jezusa. No bo zobaczmy, 3 lata nauczał, 3 lata przeszedł przez ziemię, prawda, jako nauczyciel, jako ten, który dokonywał uzdrowienia, jako ten, który wskrzesił człowieka. To czynił po 30 roku życia, ale do 30 roku życia było to, mówimy, ukryte życie Pana Jezusa. I to jest, powiedziałbym, no większa część, zdecydowanie większa część życia Pana Jezusa, no bo 30 do 3, czyli 10 razy więcej niż ta publiczna działalność Pana Jezusa, to było życie, mówimy, ukryte, a więc nie na widoku. Jeżeli mówię słowo ukryte, to mam na myśli nie na widoku. Życie nie jakiegoś popularnego ewangelizatora, tylko życie ogromnej większości każdego z nas. Przez te 30 lat Chrystus, przez zdecydowaną większość swojego ziemskiego życia, Pan Jezus dzielił sytuację ogromnej większości nas, zwykłych chrześcijan, bez poklasku, bez jakichś fajerwerków, bez jakichś nie wiadomo jakich doświadczeń. Po prostu codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy własnych rąk, życie polegające na odwiedzaniu świątyni w szabat, życie polegające na posłuszeństwie rodzicom, szacunku do rodziców, zachowywanie przykazań, zwykłe życie. Jeżeli my szukamy dzisiaj życia jakiegoś takiego celebryckiego, żeby dostarczać ciągle naszym emocjom, naszym takim przeżyciom, takiej uczuciowości ciągle czegoś, to nie jest tożsame z doświadczeniem ukrytych lat Pana Jezusa, czyli ukrytych, czyli nie na widoku, bo ukrytych to może też mieć taką konotację, że ukryty to się ukrywał, czyli taką negatywną, a to nic z tych rzeczy. Ukryty to znaczy taki jak każdy z nas, zwyczajne lata Pana Jezusa. Zachowywanie przykazań, tak jak dzisiaj niektórzy mówią, że przykazania były dane dawno temu Mojżeszowi, a teraz świat jest inny, życie jest inne, ludzie robią inaczej, Ale co z tego, że ludzie robią inaczej? Które słowo jest wieczne? Słowo człowieka? Popatrzmy na swoje słowo, jak dochowujemy nieraz słowa. Czy słowo Boga jest wieczne? I niezmienne jak niebiosa, jak powiada Pismo. Czyje słowo? Które słowo jest punktem odniesienia dla nas? Słowo człowieka? Takiego jak ja? Czy słowo Boga, który stał się człowiekiem dla mojego zbawienia? To trzeba jakby sobie też ustawić w życiu. Dlatego, że jasne, grzech, upadek, to wszystko jest jakoś też naszą większą, mniejszą codziennością. Jest sakrament pokuty i pojednania jako lekarstwo na to, ale równocześnie jako pewna forma uodpornienia nas na uodpornienia w znaczeniu takim, żebyśmy widzieli głębiej poprzez uczestnictwo w tym sakramencie, żebyśmy przewidywali też pewne sytuacje, które do grzechu nas doprowadzają. Ale to jest obecne. I teraz, ponieważ to jest też w naszym życiu obecne, to znaczy mamy mieć punkt odniesienia. I nie nasze grzeszne czyny są punktem odniesienia, że teraz będziemy zmieniać przykazania dlatego, że grzeszę, tylko należałoby zmienić swoje życie i dostosować je do przykazań. Dlatego, że przykazania są punktem odniesienia, a nie mój grzech, który jest, ale nie może być punktem odniesienia do całej reszty. Do bagatelizowania, do usprawiedliwiania siebie i innych wobec tego. Tylko Chrystus Pan chce dać łaskę, bo jak powiada Pismo, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Ale żeby ta łaska się rozlała, to my musimy po nią wyciągnąć rękę, żeby zawołać: ulituj się nade mną grzesznikiem. To jest to, co jest po naszej stronie, a resztę robi Bóg. I dlatego zobaczmy te misteria ukrytego życia Pana Jezusa. Tu w zasadzie wszystko już zostało powiedziane o nich. Pan Jezus przez większą część swego życia dzielił sytuację ogromnej większości ludzi, codziennego życia bez widocznej wielkości, zwykłych chrześcijan, was, którzy chodzicie do kościoła co niedzielę, was, którzy czcicie ojca i matkę, którzy zachowujecie przykazania, a jeżeli zdarzy się upadek, idziecie wyznać swój grzech i prosić Boga o miłosierdzie. To wszystko poza grzechem Chrystus dzielił będąc nie na widoku, żył we wspólnocie, był poddany prawu Bożemu, pracował na własne utrzymanie. Kto tam o nim wiedział, prawda? Tak jak każdy inny sąsiad, po prostu był sąsiadem swoich sąsiadów. I o tym, o całym tym okresie zostało nam objawione, że Pan Jezus był poddany swoim rodzicom oraz że czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Czyli zobaczmy, że to zwykłe życie też Pana Jezusa nie na widoku prowadziło go do rozwoju w mądrości, w latach, no to oczywiste, i w łasce u Boga i u ludzi. A więc zwykłe życie chrześcijańskie to jest życie, które rozwija. To nie jest życie, które nas jakoś tam przemiela, zakliszcza, ale to jest życie, które nas rozwija. Zwykłe duszpasterstwo w postaci mszy świętej codziennej, w postaci modlitwy różańcowej, w postaci sakramentu pokuty pojednania, sakramentu namaszczenia chorych, sakramentu Eucharystii. To są jakby zupełnie naturalne, codzienne nasze pokarmy. I one nas rozwijają. Nie musimy myśleć o życiu chrześcijańskim, jako że teraz muszę mieć jakiegoś cudotwórcę, który przyjeżdża, jakiegoś tam kogoś jeszcze, żeby to życie moje chrześcijańskie było owocne. Dostajemy codziennie w swoich parafiach wszystkie te elementy, których potrzebujemy do wzrostu w łasce u Boga i u ludzi i w postępach w mądrości. Tak samo Pan Jezus. On nie miał żadnych fajerwerków przez 30 lat swojego ukrytego życia. Naprawdę to, co z tej katechezy chciałbym, żebyśmy zapamiętali, to jest to, że nasze zwykłe życie, czasem takie właśnie mozolne w wierze, takie proste w wierze, takie zupełnie zwyczajne w wierze, to jest życie ukrytych lat Pana Jezusa przed momentem Jego publicznego nauczania. Przed 30 rokiem życia, 30 lat tak żył, a 3 lata to była publiczna działalność. Dlatego nieraz my myślimy o tym, że te 3 lata to są, to my byśmy chcieli tak całe życie, prawda, mieć coś takiego u siebie. No niekoniecznie, zobaczmy, że jednak większość Pan Jezus spędził tak, jak doświadczenie każdego z nas uczy. Przez poddanie swojej matce, swojemu prawnemu ojcu, Pan Jezus doskonale wypełniał też 4 przykazanie. Poddanie to jest ziemskim obrazem Jego posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu. Zobaczmy, że to codzienne poddanie Pana Jezusa Józefowi Maryi to była taka zapowiedź i jednocześnie uprzedzenie tego poddania wyrażonego w modlitwie w Ogrójcu: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Chrystus też uczył się takiego posłuszeństwa właśnie poprzez posłuszeństwo Józefowi i Maryi. Do tego stopnia, że w Ogrójcu wypowiedział te słowa zgody na wypicie kielicha, czyli na to, że tak, Twoja wola niech się stanie. Ja po to przyszedłem na ziemię, po to stałem się człowiekiem, żeby zbawić człowieka. Dlatego do końca chcę pełnić Twoją wolę, ale właśnie w tej mądrości, w łasce u Boga i u ludzi wzrastał. Ten okres wzrastania był bardzo ważny, bardzo potrzebny i nasz okres wzrastania też jest ważny i potrzebny. I nie można go odrzucać na rzecz jakichś właśnie błysków no i takich różnego rodzaju doświadczeń emocjonalnych, dlatego że wzrost w wierze dokonuje się przez systematyczność, przez wytrwałość, a nie przez fajerwerki. To czasem może nawet zaszkodzić, bym powiedział. Jak ktoś nie jest uformowany odpowiednio, to może taki fajerwerk religijny może wtedy tak strzelić, że i w głowę strzeli i człowiek będzie jeszcze, powiedziałbym, w wierze bardziej taki postrzelony niż normalny. Jeżeli nie jest ugruntowany, a ciągle tylko ma w głowie to, co tak obrazowo oczywiście o tym mówię, takie fajerwerki. Jeszcze może być bardziej postrzelony niż był wtedy. I jest wtedy trudność pewna. Dla niego i dla otoczenia zresztą. Więc zobaczmy, że życie ukryte w Nazarecie pozwala każdemu z nas zjednoczyć się z Chrystusem poprzez najbardziej zwyczajne drogi życia. Najbardziej zwyczajne drogi życia. Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. Jest to szkoła Ewangelii. Najpierw lekcja milczenia. Dzisiaj mamy jako chrześcijanie może też tendencję do tego, żeby ciągle gadać, ciągle mieć coś do powiedzenia. I tutaj zobaczmy, Nazaret, czyli te ukryte lata życia Pana Jezusa, one są dla nas lekcją milczenia. Żeby najpierw słuchać Boga, a później wejść w dialog też z Bogiem. Najpierw jakby doświadczyć tego milczenia, że milczenie też jest jakimś warunkiem komunikowania się z drugim człowiekiem. Warunkiem komunikowania się z drugim człowiekiem, z Bogiem także, nie jest ciągłe nawijanie, prawda, gadanie. Tylko warunkiem skomunikowania się jest też milczenie. To jest część komunikowania, milczenie. Dlatego te ukryte lata życia Pana Jezusa też pokazują nam szacunek dla milczenia, dla tej postawy ducha, jaką jest milczenie. To nie jest tylko niewypowiadanie słów. Milczenie to jest postawa ducha, gotowego na przyjęcie słowa, które jest do mnie wypowiadane. Na usłyszenie tego słowa. Nieraz jest tak, że jeden gada, drugi gada, wcale się nie słuchają. Bo co kogo obchodzi, kto co ma do powiedzenia? Ja muszę wypowiedzieć swoje. To się nie skomunikujemy. Dalej te lata ukrytego życia, zobaczcie, dają nam lekcje życia rodzinnego. Nazaret uczy nas, czym jest rodzina, czym jest wspólnota miłości, czym jest takie proste piękno codzienności tego życia, jaki jest święty, nierozerwalny charakter życia rodzinnego, jak wiele rodzina znaczy, skoro Bóg przyszedł na świat w rodzinie. I miał ojca i matkę. Był poddany Józefowi jak ojcu. I tego nas uczy Nazaret. Uczy nas Nazaret, czyli właśnie te ukryte lata życia. Przykład pracy. To dom syna cieśli. I tutaj możemy zobaczyć, jak ważne jest też to, żeby pracować na swoje życie, na swoje utrzymanie. Prawo do pracy, ale równocześnie pewien wysiłek też wkładany we własne utrzymanie, a nie, że utrzymujcie mnie wszyscy, bo mi się robić nie chce. To Chrystus tak tego nie pokazuje. Nie przyszedł, żeby mu służono, lecz aby służyć. I to już pokazuje w tych ukrytych latach życia w Nazarecie. I choćby zobaczmy te lekcje. Milczenia, życia rodzinnego, pracy. To już nam bardzo wiele mówi. I możemy się odnaleźć w tych ukrytych latach życia nawet nieraz bardziej niż w publicznej działalności Pana Jezusa. Może nawet nieraz bardziej. Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy znużeni, a czasem nawet prawie że zniechęceni swoją codziennością. popatrzmy na te ukryte lata życia Pana Jezusa. I później mamy, zobaczcie, w tych ukrytych latach życia odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. To jest to wydarzenie, które rozważamy w piątej tajemnicy radosnej. To jest wydarzenie, które w zasadzie przerywa milczenie Ewangelii o ukrytych latach Pana Jezusa. Pan Jezus pozwala tu dostrzec tajemnicę całkowitego poświęcenia swojego Bożego synostwa. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? To są słowa, które Pan Jezus wypowiada jako właśnie w tych ukrytych latach życia. To milczenie Ewangelii o tych latach życia przerywa to słowo. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Maryja i Józef nie rozumieli tych słów, ale przyjęli je w wierze. A Maryja chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu, jak czytamy w Ewangelii. Przez wszystkie lata, gdy Pan Jezus pozostawał ukryty w milczeniu zwyczajnego życia, Maryja przechowywała te słowa w swoim sercu i patrzyła na wzrastanie Syna w łasce u Boga i u ludzi. Więc niech to doświadczenie Jezusowe będzie dla nas zachętą, motywacją do zwykłego, codziennego życia chrześcijańskiego. Do tego, żebyśmy także w chwilach może właśnie jakiegoś znużenia popatrzyli, odnieśli się, poczytali Ewangelię, kiedy Pan Jezus jest w tym życiu nie na widoku. Nie na widoku. I jakby też tę szkołę Nazaretu przenieśli do swojego domu, do swojego serca, do swojego umysłu. Lekcja milczenia, wspólnoty życia rodzinnego, lekcja pracy, lekcja tego, że czasem, jak to i mały książę powiedział, tak, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I to niech będzie też jakaś puenta tego naszego dzisiejszego katechetycznego spotkania.